Tu Magda. Witajcie w nowym odcinku podcastu. Nie ma w Score in the City zwykle jakiejś specjalnej sezonowości, ale w pewnym sensie wracam w nowym sezonie, bo wrzesień oznacza powrót dla większości z nas do różnych zadań i obowiązków i jakąś nową odsłonę. A sierpień też zaskoczył mnie i zatrzymał trochę zdrowotnie, ale mam nadzieję, że wszystko się powoli ułoży. Zaczniemy sobie więc jesień od cyklu Co nowego, w którym opowiadam o tym, co nowego właśnie, wartego uwagi, pokazało się w muzyce filmowej w ostatnim czasie. Płytą lata, bezdyskusyjnie, jest Odyseja. I chyba trochę już okrzepliśmy w związku z tą premierą, co? Było sporo ochów, achów, negatywnych komentarzy, także nawet parę awantur. Śledziłam to wszystko, co się pisało i mówiło i wśród tych, którzy są zdecydowanie na tak i wśród tych, którzy są zdecydowanie na nie, ja jestem w trzeciej grupie. A ta trzecia grupa jest całkiem spora. Wiem to, bo nieustannie rozmawiamy towarzysko, ale też wiem to od moich słuchaczy, bo przegadaliśmy to na Instagramie. Ja jestem w trzeciej grupie, nie wiem. Warsztatowo oczywiście Odyseja to jest wyśmienita praca na najwyższym hollywoodzkim poziomie. Trudno mi zatem jakoś jednoznacznie ją skrytykować. Może to wyłącznie sprawa mojego zdania, mojego widzimisię czy mojego słyszymisię. Spróbuję wam opowiedzieć jednak, co gdzieś tutaj mnie drapie, nie w sensie takim, że coś jest źle zrobione, tylko w takim sensie, że może to jest pewna stracona szansa. Po pierwsze, popularność Nolana, kompozytora Nolana, samego filmu, paradoksalnie moim zdaniem Odysei zaszkodziła. Oczywiście muzyka do Odysei przyciągnęła masę słuchających, nie ma się temu co dziwić. Każdy film Christophera Nolana cieszy się takim zainteresowaniem. No a obecność przy nim laureata 3 Oscarów, jednego z najpopularniejszych obecnie kompozytorów muzyki filmowej, Ludwika Göranssona, w zależności od tego, jaką wymowę przyjmiemy, polsko-szwedzkiego kompozytora, mogę tak powiedzieć, już teraz hollywoodzkiego, dodatkowo podkręca szum wokół tej produkcji. Jedną z nagród Göransson dostał właśnie za film Nolana, jedną z nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej za film Oppenheimer, bo był ten Oscar. No i Odyseja to jest kontynuacja ich wspólnej pracy. Jak to zwykle bywa u Nolana, tak też było w przypadku pracy z Zimmerem, pracy, która jest owiana legendami. Bo Christopher Nolan to jest taki reżyser, który lubi się wtrącać kompozytorom, lubi im mówić, co mają robić i ci przytomni wykorzystują to, przekładają to jakoś tak, że to wychodzi na ich korzyść. W tym wypadku Nolan postawił taki warunek, aby nowa muzyka do Odysei nie była nagrywana z wykorzystaniem, powiedzmy, tradycyjnego aparatu orkiestrowego. I media podchwyciły to natychmiast, szeroko opisały i skomentowały. Nolan żąda ścieżki bez orkiestry. Tymczasem orkiestra, czy jej brak w tym filmie, to w ogóle nie jest najważniejsze w tym, jak muzycznie tę opowieść odczytujemy. Chciałabym też dodać, że Göransson należy do tych kompozytorów w Hollywood, których łatwo wyodrębnić, bo oni zasłynęli z połączenia klasycznych brzmień z nowoczesnymi, a w każdej ścieżce to idzie falą od Zimmera, chociaż ma swoje źródło jeszcze w złotej erze Hollywood, ale to jest materiał na zupełnie inną opowieść. W każdej ścieżce zatrzymują jakieś takie drobne, atrakcyjne pomysły. A to nietypowy instrument, a to jakieś ciekawe metrum, a to drobiazg dający się odczytać dopiero po wnikliwej analizie. To są ich takie znaki rozpoznawcze i Odyseja świetnie się w ten model komponowania wpisuje. Zamiast klasycznego aparatu, którego Nolan nie chciał, mamy szereg instrumentów i rozwiązań, dzięki którym Ludwik Göransson kształtuje muzykę na czasy Odyseusza. Pracował nad tym blisko rok, współpracował z etnomuzykologami, z takimi archeologami muzycznymi. Przedstawił reżyserowi 4 godziny pracy, 4 godziny materiału. Do ostatecznego wydawnictwa z muzyką weszły 2. Zatem to jest w ogóle kolos. Problem w tym, że ta praca troszeczkę wydaje mi się przeszarżowana, a nadmiar tego wszystkiego nie tyle filmowi przeszkadza, co mu po prostu nie pomaga. W ostatnim odcinku Score and the City przed tą wakacyjną przerwą rozmawiałam z Julią Wollner o tym, co o Homerze wiemy, czego o Homerze nie wiemy i jak możemy na ten film spojrzeć właśnie poprzez te rzeczy, które wynikają z mitów, z historii. To jest bardzo ciekawa opowieść, polecam wam posłuchać Julii Wollner z podcastu i z magazynu Lente, bo ona pięknie to wyjaśnia. Muzyka bowiem pełni tutaj naprawdę bardzo ważną rolę. Starożytni Grecy w XVIII wieku śpiewali swoje pieśni, a ojdowie wędrowali, snuli historię i prawdopodobnie nie robili tego słowo w słowo, posługiwali się jedynie fragmentami, tak z głowy, ale jest w tej tradycji miejsce też dla Homera. Wiemy natomiast, że jego dzieło nie było tylko opowiadane i śpiewane, ale też zostało zapisane w formie tekstu. Fascynujące są wszystkie tajemnice tamtego czasu, no bo o niczym nie możemy powiedzieć ze stuprocentową pewnością i podobnie w muzyce Goransona, my do końca nie wiemy, jak on to wszystko zrobił, bo tego jest bardzo dużo. Być może nie każdy metaliczny dźwięk jest gongiem, o którym opowiada, a niski syntezatorem. Gdzie tam się kończy muzyka, a zaczyna sound design i odwrotnie? Nie wiemy, ale czy koniecznie musimy to wiedzieć, aby słuchać tej muzyki z przyjemnością? Najwięcej konkretów płynie z wywiadów, o ile kompozytor oczywiście mówi nam wszystko. I tutaj najważniejszym instrumentem według słuchania i czytania wywiadów jest aulos. Wyobraźcie sobie dwie połączone rurki, piszczałki, być może z podwójnymi strojkami, takie brzmienie zbliżone do oboju. Kompozytor zaprosił specjalistę od tego rodzaju instrumentów, Columa Armstronga, aby nie tylko nagrywał, ale też odtworzył możliwie jak najbardziej oryginalny dźwięk, bo jak aulos brzmiał, my oczywiście tego nie wiemy. Jak brzmiał wtedy. Istotne miejsce mają też lira, ma tradycyjny pasterski instrument bałkański. Jest sporo głosów, między innymi zespół z Albanii, który pielęgnuje taką wielogłosową tradycję wokalną. Więc ta muzyczna przeszłość została przez Goransona potraktowana dużo szerzej niż tylko w odniesieniu do historii Grecji. Chciał postawić taką rekonstrukcję nad efektami. I to właśnie nie do końca się też udało, bo choć są momenty, które rzeczywiście brzmią jak coś zupełnie nowego, to w wielu kompozycjach ta ścieżka jest dość przewidywalna, bardziej utrzymująca taki nolanowsko-goransonowski klimat niż popychająca, przekazująca coś dalej. Odyseja muzycznie, moim zdaniem, trochę nie ma tożsamości, nie ma swojego gawędziarza i narratora, nie ma swojego muzycznego Homera. Jest oczywiście festiwalem tych narzędzi. Aulos, lira, gongi, głosy, syntezatory, wszystko efektownie przed nami rozłożone, precyzyjnie przypisane do kolejnych scen. Ale taki katalog nie jest jeszcze tą opowieścią, nie tworzy języka, który spajałby film od początku do końca. Pamiętacie taki film Grand Budapest Hotel Wesa Andersona z muzyką Aleksandra Desplata? To jest przykład filmu, który też wykorzystuje różne kradzione z różnych kultur narzędzia muzyczne, brzmienia, instrumenty i wykorzystuje je po to, aby opowiedzieć nowym językiem muzycznym historię kraju, który nigdy nie istniał. Więc tak jak my nie wiemy, jak brzmiała starożytna Grecja na 100%, tak Desplat też sobie wymyślił język żubrówki w tym filmie. I tam to jest zrobione mistrzowsko. Zresztą Desplat dostał za to Oscara. No i puenta. Być może dla naszego dobra lepiej byłoby nie opowiadać nam tak wiele o tym, czego w tej muzyce nie ma, tylko po prostu dać nam ją usłyszeć po raz pierwszy, odczytać samodzielnie. Wiele komentarzy przeszło przez moje oczy i jeden zwrócił moją uwagę, bo to był taki komentarz, który pojawił się w sieci pod postem o tym, że zła muzyka rzadko obniża wartość filmu, dobra potrafi go unieść i sprawić, że jest jeszcze lepszy. I autor tego komentarza pisze, co by było gdyby? Czy z inną muzyką Odyseja mogłaby być jeszcze lepsza? Tyle o najsłynniejszej ścieżce tego lata. Niech jej będzie dobrze. Czas pokaże jej miejsce, że tak pompatycznie powiem. A teraz dwa filmy, które mają nazwijmy to, monochromatyczne ścieżki. Pożyczam sobie to słowo ze świata kolorów, a chodzi mi o to, że w głównej roli mają przede wszystkim jeden instrument. I to też są filmy tego lata, zresztą całkiem gorące. Takie jest życie i zaproszenie. Takie jest życie, to jest w ogóle piękny film. Historia, która się zaczyna afrykańsko, egzotycznie, dziko, szczerze. To od razu w tym filmie słychać, bo muzyka jest jednym z filarów tej opowieści od początku do samego końca. A największym takim komplementem, jaki można jej powiedzieć, to powiedzieć, że została świetnie przemyślana, pozostaje konsekwentna od pierwszej minuty do ostatniej. Riccardo Milani wyreżyserował ten film, był u nas w kinach w lecie, po czerwcowej premierze zwrócił uwagę widzów ciepłem, no i poruszającą historią Efizję, sardyńskiego pasterza, któremu bogaty deweloper chce zabrać ziemię, odkupić od niego ziemię i wbudować tam hotele. W miejscu, które wciąż jest dzikie i fascynujące. No i soundtrack kryje jeszcze jedną bohaterkę w tym filmie, która w ogóle nie udzielała wywiadów, nie pozowała do zdjęć, najskromniejszą. Jest nią harmonijka ustna, instrument, któremu kompozytor, bardzo młody Moses Concas, zdecydował się oddać wiodący głos swojej partytury. Concas też jest z Sardynii i z wyjątkową uwagą potraktował muzyczny portret swojej wyspy, chcąc jej dać taką siłę poprzez muzykę, bo tam w obrazie trwa ten pojedynek, kto wygra, ten bogaty i ten, który chce postawić na turystykę, czy ten biedny, mały, skurczony staruszek i ta siła jest właśnie od harmonijki. Takie jest życie, to jest debiut tego kompozytora, 37-letniego kompozytora w pełnometrażowym kinie. Jego świat bardzo ciekawy, trochę folkloru, ale też wymykający się kliszom. Harmonijka może się wydać słuchaczowi instrumentem bliskim muzyce ludowej, ale uwaga, Concas jest również beatboxerem. I bardzo lubi takie połączenia harmonijki z rapem, z szeroko rozumianą muzyką ulicy. I właśnie takim podejściem podbił serca jurorów programu Mam Talent. Został zwycięzcą włoskiej edycji i później też występował w odsłonach międzynarodowych. Harmonijka, podobnie jak kino i wielu twórców, którzy kształtowali muzykę filmową, trafiła do Stanów Zjednoczonych z Europy. Pasję do tego instrumentu Moses Concas odziedziczył po swojej babci. Brzmienie harmonijki uwodzi od pierwszych chwil tego filmu. Jest naturalne, bardzo się stapia z akcją. Dyskretnie pozostaje na drugim planie, a jednak jest to drugi ważny plan. Staje się takim głosem mówiącego niewiele, a jeśli już to w sardyńskim dialekcie, którego i tak nikt nie rozumie, właśnie Efizja, staruszka samotnika, człowieka niezrozumianego przez sąsiadów, a nawet przez własną rodzinę. I Concas podarował mu instrument, który staje się żywy dzięki temu, że się z nim oddycha i jakby daje się mu powietrze z tego samego świata, który bohatera otacza, z wiatru, z morza, z plaży i z oliwnych drzew. Harmonijka to jest instrument o brzmieniu nostalgicznym, ale też radosnym. Doskonale współgra z obecnym w filmie humorem. Jej dźwięk jest czasem samotny, jak sam Efizjo, tajemniczy i trudny do opisania, ale świetnie też pasuje do scen komediowych. W ogóle uważam, że harmonijka powinna mieć własną filmową monografię. Wykorzystywali ją mistrzowie i Ennio Morricone w pewnego razu na Dzikim Zachodzie, John Barry w Nocnym Kowboju. Może się skuszę na taki odcinek o harmonijce. Swoją wyjątkową pozycję w kinie zawdzięcza też w dużej mierze legendarnemu belgijskiemu muzykowi jazzowemu, wirtuozowi Tootsowi Tielemansowi. A mimo to jej historia wciąż jest właściwie nieopisana. Moses Concas umiejętnie wykorzystuje tę harmonijkę w ścieżce do filmu Takie jest życie, łączy ją z rapem, z beatboxem, z nowymi technologiami. I jeden instrument, jeden przemyślany instrument, dobra zabawa, własny język kompozytora. Bardzo to było piękne. I mały epilog tej ścieżki, Takie jest życie, świetnie się słucha poza filmem w samochodzie. Polecam bardzo. No i zaproszenie. Film bardzo dobry, również oglądałam z ogromną przyjemnością i słuchałam, którego muzyka wpisuje się w tym świecie przesyconym efektami w tę grupę filmów, które mają muzykę bardzo minimalistyczną. To już jest kolejna z takich propozycji, nie wiem czy pamiętacie, Dramę. Też z tego roku, ze znakomitą muzyką Daniela Pembertona, też taką właśnie monochromatyczną. No ale skupmy się na tym nowszym zaproszeniu. Brytyjski artysta Devonte Haynes, znany na scenie muzycznej jako Blood Orange i właśnie jako tego artysty pod tym pseudonimem, jego miałam szansę poznać, zacząć słuchać i słucham go do dzisiaj poza tym obszarem filmowym, nawet nie miałam pojęcia, że też w filmie pracuje. I on wykorzystuje tutaj rzeczywiście minimum środków. Film jest spektaklem. Cała historia, czwórka bohaterów, jedno mieszkanie. Dlatego pierwotnie on chciał pójść w stronę takiej ścieżki jak w teatrze, może operowej. Ostatecznie zdecydował się dodać piątą postać, czyli wiolonczelę, która partneruje naszym bohaterom w kłótniach, komentuje ich ruchy. Nie mamy tutaj klasycznej harmonii, nie mamy melodii do zanucenia, ale mamy sporo napięcia. Kompozytor zaprosił do nagrania tej ścieżki świetną instrumentalistkę, Kirin McAwain, doświadczoną w tego typu zadaniach, które balansują na granicy różnych dziedzin sztuki. Jej wiolonczela jest surowa i szorstka, nie jest taka miękka i śpiewna. Niestandardowy był też proces powstawania tej muzyki, która się kształtowała jeszcze podczas montażu. Olivia Wilde, która ten film wyreżyserowała, chciała, żeby w zaproszeniu muzyka zagrała w pewnym sensie nerwy bohaterów. No i rzeczywiście je gra. Gra je trochę zbyt gwałtownie, nie da się jej nie zauważyć. Trochę żałuję tego, bo czasem zamiast grania nerwów, gra nam na nerwach. Przede wszystkim jednak powiela konstrukcje, które w takich skromnych, inscenizacyjnie i opartych na dialogu filmach już się pojawiały. No bo jeśli przyjąć, że muzyka powinna nam mówić o tym, czego nie widzimy i co nie pada z ust aktorów, to zadanie nie zostało zrealizowane. Ale jest to frapująca propozycja, muszę przyznać. No i film wspaniały, jeśli ominęliście go, bo wakacje, bo wyjazdy, to zwróćcie uwagę, może się jeszcze gdzieś pojawi. I na koniec z życzeniami dobrego roku szkolnego dla nas wszystkich. Perełka, bo na fali popularności filmowej klasyki powraca muzyka do serialu Siedem Życzeń. A po raz pierwszy w ogóle ukazuje się na płycie winylowej. Materiał, który John Porter skomponował w 1984 roku do serialu z tekstami Macieja Zębatego, został ponownie zarejestrowany w 2009 roku i na tej płycie znalazło się 11 utworów związanych z muzycznym światem tej produkcji, no a muzyka jest w tym serialu ważna. Jest też bonusowa wersja przeboju zespołu Wanda i Banda, czyli efekt spotkania Wandy Kwietniewskiej z zespołem Lemon i Igorem Herbutem. Taki muzyczny pomost pomiędzy oryginałem a nowymi czasami. Potrzebny pomost, jak najbardziej. Dla mnie oczywiście jest to wspomnienie dzieciństwa, ale myślę, że ten serial może być też ciekawy dla naszych dzieciaków. Album otrzymuje też zupełnie nową szatę graficzną. Płyta się ukazała w ramach takiego projektu Legendy Polskiej Muzyki. Powiedziałam już, że muzyka jest w tym serialu ważna i wątek muzyczny był obecny w scenariuszu od początku. Twórcy szukali różnych zespołów. Pojawił się tam gdzieś Manam, ale padło na Wandę i Bandę. Historia tytułowej piosenki jest dość wyjątkowa, bo serial przez cenzurę przeleżał na półce 2 lata. A potem Siedem Życzeń, bo to jest też ta piosenka, nie było grane w mediach. I jak wspomina Wanda Kwietniewska, niósł ją jedynie serial. Dość skutecznie. No to dla wszystkich, którzy w swoich działaniach podtrzymują pamięć o klasyce polskiej muzyki filmowej i przekazują ją dalej, oraz dla tych wszystkich, którzy do szkoły, również muzycznej, hator, hator, hator. Hator, nie umiem tak powiedzieć pięknie, jak to brzmi głęboko i starożytnie w tym filmie, w tym sensie ten odcinek nam się pięknie zaplótł od starożytnej Grecji w Odysei do pana Kota z serialu Siedem Życzeń. O nowej muzyce filmowej regularnie piszę w miesięczniku Kino. Bardzo was tam zapraszam i do usłyszenia wkrótce.